Dobrze, to mamy dzisiaj taką kolejną lekcję. Lekcja zaczerpnięta z Księgi Liczb. Myśmy mieli jakiś czas temu studium Księgi Liczb. Rozważaliśmy ten rozdział, który chciałbym dzisiaj, żebyśmy do niego wrócili, ale z tego, co pamiętam, nie omawialiśmy tej kwestii, którą ja bym chciał dzisiaj omówić króciutko. I zwrócić na coś uwagę, przypomnieć wszystkim sobie też. Sobie to już przypomniałem, jak przygotowywałem. Ale chciałbym wam też przypomnieć o pewnej rzeczy. Otwórzmy sobie Księgę Liczb na rozdziale 32. Tam, jak pamiętacie, ja wam streszczę, bo to długi rozdział. Nie będziemy czytać całości, tylko fragment pewien przeczytamy. Kiedy Izrael przygotowywał się do przejścia rzeki Jordan, żeby przekroczyć Jordan i wejść do Kanaanu, to przyszli do Mojżesza synowie Rubena i Gada i powiedzieli, że oni nie chcą tamtej ziemi, oni tu mają ziemię, którą już zdobyta została, już ci królowie tam zostali amorejscy pokonani i oni chcą te ziemie. I oni chcą na tych ziemiach tutaj już gospodarzyć. Niech tamta ziemia będzie do podziału dla pozostałych. I Mojżesz ich zganił za to. Powiedział im, że taka postawa psuje morale pozostałych. Zniechęca wręcz ich do tego, żeby przeszli Jordan i posiedli ziemię, którą Pan obiecał, bo Pan obiecał ziemię za Jordanem. Że tak się po prostu nie robi. No, oni wysłuchali tej reprymendy. Co oni tam sobie myśleli wcześniej, to nie wiadomo. Tego Słowo Boże nie mówi, ale po tym, co powiedział im Mojżesz, przedstawiciele tych rodzin powiedzieli, że nie. Że oni te ziemię chcą, owszem, ale to nie oznacza, że oni nie pójdą razem walczyć. Że oczywiście kobiety, dzieci, cały dobytek, wszystko zostanie. Oni tam się rozłożą obozami, zajmą te miasta, czyli tam się zakwaterują już. Ale żołnierze, wszyscy, którzy są zdatni do walki, pójdą razem z wszystkimi, na czele wręcz, jako pierwsi, przejdą Jordan i będą dotąd walczyć ze wszystkimi, aż ziemie zostaną podbite. I kiedy już tam wszystko zostanie rozdysponowane, wtedy oni wrócą. I taką deklarację złożyli. I przeczytajmy sobie, co na to odpowiedział Mojżesz. Rozdział 32, od wersetu 20 do 27. Kto by chciał przeczytać?
Ja mogę.
Proszę.
Mojżesz powiedział im, jeśli uczynicie to, co powiedzieliście i uzbrojeni pójdziecie przed Panem na wojnę i każdy z was zbrojnie przejdzie Jordan przed Panem, aż wypędzi swoich wrogów przed sobą i ziemia zostanie podbita przed Panem, a potem wrócicie, to będziecie niewinni przed Panem i przed Izraelem, a ta ziemia będzie waszą posiadłością przed Panem. Lecz jeśli nie uczynicie tego, oto zgrzeszycie przeciw Panu, a wiedzcie, że wasz grzech was znajdzie. Budujcie więc miasta dla waszych dzieci i zagrody dla waszych owiec. Uczyńcie to, co wyszło z waszych ust. Wtedy synowie Gada i synowie Rubena powiedzieli do Mojżesza: twoi słudzy uczynią tak, jak nasz Pan rozkazuje. Nasze dzieci, nasze żony, nasze trzody i całe nasze bydło pozostaną tu w miastach Gileadu. Twoi słudzy natomiast, wszyscy uzbrojeni na wojnę, pójdą przed Panem, jak mówi nasz Pan.
Okej, dziękuję. I temat dzisiejszej lekcji. Wasz grzech was znajdzie. Wasz grzech was znajdzie. ważne jest w tej całej historii to, że sprawa się opiera na Panu. Że wszystko to, co się dzieje, dzieje się przed Panem. Bo różne są sytuacje, różne są historie. Natomiast ta historia, chciałbym, żeby była takim przyczynkiem do zastanowienia się, co Mojżesz ma na myśli. Mówiąc, was grzech was znajdzie. Jak myślicie? Tak na pierwszą. Co to znaczy, wasz grzech was znajdzie? Jakbyście to współczesnym jakimś pochodnym stwierdzeniem to określili?
Prędzej czy później otrzymają zapłatę za swoje postępowanie.
Nie ujdzie wam to na sucho. Nie myślcie, że jeśli złamiecie słowo, to wszystko się rozpłynie i nic się nie będzie działo. Wcześniej czy później konsekwencje tego będą, nie? Czyli tak najszybciej można by było powiedzieć. Wasz grzech was znajdzie. Nie uciekną przed odpowiedzialnością. I grzech ich znajdzie. Wiemy z dalszej historii zdobywania Kanaanu, że dotrzymali słowa, że byli do końca, walczyli. I kiedy Kanaan został podbity, to wtedy Rubenici i Gadyci wrócili do swoich ziem. Natomiast chciałem też zwrócić uwagę na pewne wydarzenia, na pewne historie z Pisma Świętego, zanim je spróbuję zaadaptować do dzisiejszych naszych tutaj sytuacji, w których często się znajdujemy. Pamiętacie Joaba? Pamiętacie takiego człowieka Joab?
Dowódca, tak?
Tak. Joab i jego brat Abiszaj byli generałami w armii Dawida. Oni z nim przeszli całą drogę od porażek, co od prześladowań przez Saula. Byli mu wierni cały czas. Bo zresztą była to rodzina, ponieważ Seruja była siostrą Dawida. Więc to byli jego siostrzeńcy. Podobni wiekiem byli, bo Dawid był młodym chłopcem, jego siostra była starsza, ale to była rodzina. I oni byli wierni. I to byli bardzo dobrzy dowódcy, bardzo dobrzy żołnierze. Naprawdę, to byli ludzie wprawieni w boju, mądrzy, potrafili zarządzać armią i trzymać ją w ryzach. Takich generałów ze świecą szukać. Natomiast jeśli chodzi o ich, szczególnie o Joaba, charakter, to nie był to dobry człowiek. Dawid wielokrotnie cierpiał z tego powodu, bo też oni mieli posłów w armii. Armia była im podległa i Dawid bardzo często musiał się z nimi liczyć i bardzo często musiał, jak to się mówi, przymykać oko na ich grzechy. Nie był w stanie nic zrobić. I sam to w pewnym momencie powiedział, że oni są na razie silni, synowie Seruji. Ja nie mogę nic zrobić. Ale przyjdzie dzień, kiedy to się odmieni. I jak pamiętacie, kiedy zbuntował się Absalom przeciwko ojcu, to ojciec Dawid, kiedy ścigali tego Absaloma, to Absalom był bardziej agresywny w stosunku do ojca niż Dawid w stosunku do niego. A Dawid, pamiętacie, co prosił? Żeby nie zabijać go, żeby wziąć go żywcem, żeby nie mordować go. Pamiętacie, kto go zamordował?
Joab.
Bezbronnego, bo on zawisł na drzewie, zaczepił się włosami, nic nie mógł zrobić. Joab przebił go, leżał na drodze martwy, ktoś go potem przesunął na bok, ale zabili go. Była sytuacja z Amasą, któremu Dawid obiecał bezpieczeństwo.
To ich kuzyn poza tym.
Tak, to był też ich kuzyn, tylko że on po stronie Saula stał. Ale Dawid obiecał mu nietykalność. Joab go zamordował skrycie. Podstępem, bo przytulił go jak przyjaciela i wbił mu nóż. wbił mu miecz w brzuch.
W czasie pokoju.
I Dawid nic nie mógł zrobić. I wydawać by się mogło, że wszystko mu ujdzie na sucho. Że jego grzech go nie znajdzie. Ale jego grzech znalazł go. Bo przyszedł dzień, kiedy on stanął po przeciwnej stronie niż Dawid. Kiedy Dawid był stary, znajdziecie o tym opis w pierwszej księdze królewskiej na samym początku. Kiedy była tam walka, może nie tyle walka, to za duże słowo, ale walka polityczna o przejęcie Schedy po Dawidzie. Dawid ustanowił królem Salomona, ale jego starszy syn, syn Dawida, chciał objąć też władzę i nie podobało mu się to. I wtedy Joab stanął po przeciwnej stronie. I kiedy doszedł do władzy Salomon, to Joaba nie uchroniła nawet, nie uchronił go nawet ołtarz, którego się uchwycił. Bo prawo mówiło, jeśli ktoś jest mordercą, to nawet przy ołtarzu Pana go zabijesz. Musi ponieść karę. I grzech Joaba znalazł go. A wiele lat człowiek, on już stracił czujność. Wydawało mu się, że tyle lat nic się nie zmieni. Przecież tyle lat szedł za Dawidem. Wiele rzeczy dobrze robił. Kiedy Dawid chciał zrobić spis, Joab się zbuntował. Powiedział, nie rób tego, nie wolno. Nie zmienia to jednak faktu, że popełnił morderstwa. Zabił ludzi, których nie musiał zabijać. Oni mu nic nie zrobili. Jego grzech go znalazł. Zobaczcie Księgę Izajasza. Tam jest taki jeden werset w całym kontekście, ale jest jeden werset, jedno zdanie, które pokazuje, że nie ma możliwości, żeby człowiek uciekł od odpowiedzialności. 29 rozdział, 15 werset. Jeśli dobrze znalazłem, bo te... jeszcze sprawdzę. 29 rozdział, 15 werset.
Biada tym, którzy głęboko przed Panem ukrywają swój zamysł, których czyny są popełnione w ciemności i mówią, kto nas widzi, kto o nas wie.
Tak. Przywołując Gada i Rubena. Oni mogli od początku zakładać, że oczywiście my pójdziemy i Mojżesz, mówiąc, ostrzegając ich, tak naprawdę można powiedzieć, dmuchał na zimne. No bo oni potem mówią, my pójdziemy. My pójdziemy. Ale równie dobrze może być tak, że ktoś zupełnie tego nie planuje. I dopiero kiedy ty go ostrzeżesz i pogrozisz mu, to mówi, dobrze, ja to zrobię. Bo się przestraszy. Różnie to bywa, słuchajcie, w życiu ludzi. Ja chcę na podstawie tej historii pokazać, że są różne sytuacje, kiedy człowiek obiecuje i wcale nie zamierza tego zrobić. Obiecuje, ale on już z góry nie zamierza tego zrobić. Zdarza się tak? Jest to wykonalne? Ktoś o coś prosi, a ty mówisz, zrobię to, ale już z góry nie zamierzasz, machasz ręką. Dla świętego spokoju powiem. A potem coś wymyślę. Prawda? Ale może być też tak, że planujesz coś, ale kiedy ktoś ci zwróci uwagę, przestraszysz się, i obiecasz coś. I dobrze jest, jak to zrobisz. Ale jak potem tego nie zrobisz i się rozmyślisz, to też nie jest dobrze. Księga Nahuma 1:3, zobaczcie. Sam początek Księgi Nahuma.
Pan jest nieskory do gniewu i wielki w mocy, a winnego nie uniewinni. Droga Pana jest w wichrze i w burzy, a obłok jest prochem pod Jego stopami.
Tak. Nie mniej, nie więcej ten fragment mówi. Grzech człowieka go znajdzie, bo Pan nie zapomni. To jest tak, że czasami jest tak, że coś się komuś obieca i liczysz, że ujdzie mi. Coś komuś zrobiłeś, ten ktoś w międzyczasie umarł, temat zamknięty, nie ma świadków, nie ma nikogo, wszystko jest okej, cisza, cichosza. Wydaje się, nic mi nie grozi. Ale jak to wielokrotnie powtarzamy, nie raz, nie dwa, nie trzy i nie jest to tajemnicą dla nikogo, że Bóg widzi wszystko. Problem polega na tym, tak w cudzysłowie problem, bo to jest problem dla tego, kto ma problem, że Bóg nie umrze. Bóg jest wieczny. Więc nie ma możliwości, że się przedawni albo że świadków nie będzie. Bo Bóg jest świadkiem zawsze. I zauważcie, jak mamy tą historię z Księgi Liczb. To Mojżesz mówi, przed Panem będziecie mieli grzech. Nie przed ludźmi, a przed Panem. Bo stanowicie całość. Jesteście jedną rodziną. I zgodnie z tym, jak funkcjonuje rodzina, powinniście stać za sobą murem. Jeden za drugim ma stać murem. Nie możecie się odłączać, bo jesteście rodziną. Pamiętacie historię Ananiasza i Safiry z Dziejów Apostolskich? Pamiętacie, na czym polegał problem? Pamiętacie tą historię? Problem polegał na czym? Na tym, że oni popatrzyli, że wszyscy, że tam wszyscy, nie wszyscy, że wielu sprzedaje, te pieniądze przekazują, tak? Że to się wiąże z pewnym uznaniem, z szacunkiem, z wyróżnieniem, bo to jednak była coś dobrego i to powodowało, że ta osoba była wyróżniona. Ni mniej, ni więcej. I oni postanowili też, że sprzedadzą i dadzą. Ale co? Chodziło o to, że oni chcieli powiedzieć, że my daliśmy wszystko, bo to było wspaniałe. Że nie, że trochę sobie zostawiliśmy, ale że my jesteśmy tacy wspaniali, że my oddajemy wszystko. My nic dla siebie nie chcemy. To jest na Kościół. Tak? Całość tych pieniędzy i to jest, słuchajcie, ktoś wszystko oddaje, to jest coś. Jeszcze jak oddaje ze szczerego serca, to tym bardziej, to jest coś wspaniałego. Taki człowiek jest godzien uznania. To jest szlachetne, to jest wspaniałe, to jest miłe, to się Panu podoba i ludziom. Taki człowiek najczęściej, jeżeli ci, którzy mają z nim kontakt, przyjaźnią się z nim, to nobilituje go w pewien sposób. Wywyższa go w pewien sposób, bo ten człowiek zrobił coś, czego inni nie robią. To jest szlachetne. I oni postanowili, że oni tak zrobią. Ale co? To była nieprawda, bo oni część pieniędzy sobie zostawili. To nie była kwota, za którą oni sprzedali. Oni sprzedali za większą kwotę. Odłożyli sobie część, a tą pozostałą kwotę powiedzieli, że za tyle sprzedaliśmy. Oczywiście nikt nie musiał tego weryfikować na papierze, w żadnych dokumentach, bo Piotr został o tym, że tak się stało, poinformowany przez Ducha Świętego. I wiedział, że to jest kłamstwo. I wydawać by się mogło, że nikt tego nie widział. Ale widział to Bóg. I wydawać by się mogło, że Im się przynajmniej tak wydawało, że wszystko będzie okej. A Piotr mówi, przecież mogliście sobie zostawić oficjalnie powiedzieć. No ale nie taki był zamiar. Nie o to chodziło. Mówi, okłamaliście Boga. Skłamaliście Bogu, okłamaliście Ducha Świętego. I pamiętacie, jaki był koniec jednego i drugiego, i męża, i żony. Umarli na oczach Piotra, jak Piotr powiedział, że padniesz martwy. Najpierw mąż, potem przyszła żona, nie wiedziała o tym, że mąż nie żyje, bo ustalili, szli w zaparte oczywiście, wspólne jedne zeznania ustalili, żeby mówić to samo. I niestety ten sam koniec ich spotkał. Ich grzech ich znalazł. Bardzo szybko znalazł, bo mógł znaleźć nawet na sądzie ostatecznym. Ale znalazł ich bardzo szybko. Słowo Boże mówi również w liście do Rzymian, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wcześniej czy później, tak, a darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Tak, ale zapłatą za grzech jest śmierć i to nie jest tylko tu i teraz śmierć. To jest dodatkowy problem, oczywiście śmierć tutaj za grzech, dlatego że ten człowiek już nie może pokutować. Nie może wyrazić skruchy, nie może już nic zmienić w swoim życiu. To łaska boska, że ludzie często popełniają grzechy i zanim odejdą z tego świata, żyją i mogą jeszcze coś z tym zrobić. Ale jak to bywa? Jedni poruszeni sumieniem idą w dobrą stronę i próbują naprawić swój błąd. Naprawić to, co źle zrobili. A drudzy, przez to, że żyją i dobrze im się powodzi, idą w złym kierunku, bo uważają, że skoro się nic nie stało, to można tak dalej. I nie zmieniają nic w swoim życiu. Nie próbują naprawić swoich błędów. Dlaczego? Bo ich myślenie jest zupełnie drugiej strony. Że skoro się nic nie stało, to znaczy, że jest dobrze. Mój grzech mnie nie znajdzie, ale znajdzie. Więc też różne jest myślenie ludzi, różne są postawy ludzi, różne są pomysły. Ale ostatecznie, nawet jeśli pozbędziemy się kłopotu tu na ziemi, to pozostaje kłopot w niebie. Bóg, który żyje na wieki. Więc wnioski. Wyciągnijmy jakieś takie krótkie wnioski z dzisiejszej lekcji. Chcielibyście coś powiedzieć od siebie, jakieś wnioski wyciągnąć z tego własne, jakie coś wam przychodzi do głowy? No dobra. Wy cicho, to ja będę mówił. Bezkarność. Nie ma czegoś takiego. Wcześniej czy później trzeba ponieść konsekwencje. Odpowiedzialność musi być. Nie ma czegoś takiego jak bezkarność z perspektywy Słowa Bożego. Bo z perspektywy ludzkiej można pewne konsekwencje bądź ich brak popełnionych przestępstw, grzechów, uznać za brak konsekwencji, za bezkarność. Ludzie są bezkarni, nic im nie można zrobić. Oni popełnili tyle zła i umarli bardzo staro i dobrze im się wiodło. Tak? Nie ma bezkarności, ponieważ jeśli ten człowiek nie odpowiedział już tu za życia, to odpowie na sądzie ostatecznym. I oczywiście ktoś umierając, nie wierząc w te wszystkie rzeczy lub nic sobie z tego nie robiąc, on umiera w spokoju. Chociaż też nie zawsze. Czasami ludzie Na koniec życia dopada ich taki strach i obawy, że boją się umrzeć. Różnie to bywa, ponieważ to nie jest od nich zależne, ale też jest świat duchowy, Bóg. I wyrzuty sumienia czasami dopadają ludzi na łożu śmierci i nie wiedzą, co z tym zrobić. Różne są historie, i takie, i siakie. Natomiast to, że ktoś umiera w poczuciu, że przeżył życie i nic go nie spotkało za jego zło, które popełnił, to nie oznacza, że nie zmartwychwstanie na sąd ostateczny. I wtedy będzie się bał za wszystkie razy, których się nie bał za życie. Bo tak uczy Słowo Boże. Drugi wniosek. Myślisz, że Twoje słowo się przeterminuje. Obiecałeś, ktoś się nie upomina. Zapomniał. Nie muszę tego robić. Może przed człowiekiem tak. Ktoś już tam nie domaga, albo coś obiecałeś zrobić, zwrócić. Czasami ludzie się sądzą o majątki, ktoś tam umarł. O, upiekło się, nie? Nie. Ponieważ jeśli zrobiłeś coś złego, to może człowiek nie wyciągnie konsekwencji z tego, bo nie będzie w stanie, ale właśnie Bóg jest wieczny. Trzeci wniosek. Dotrzymaj słowa. Warto z wielu powodów. Naprawdę wiele powodów jest ku temu, żeby dotrzymywać słowa, żeby rozumieć odpowiedzialność. Jak Słowo Boże mówi, lepiej nie obiecywać. Kombinujesz obiecując. Uważaj, bo przechytrzysz sam siebie. Czasami jest tak, że coś trzeba obiecać. Już człowiek na początku kombinuje, jak się z tego wywinąć, jak to zrobić. Obiecał coś, a potem nie, może nie to, może nie tak, może nie tyle, może nie tędy, nie o tym czasie, może inaczej, i wykręca kota ogonem, żeby tylko tego nie zrobić, bo mu to nie pasuje. Uważaj, bo przechytrzysz sam siebie. Pamiętacie przypowieści, przysłowia Salomona? Studiowaliśmy to wiele razy przy okazji analizy tej księgi, że kombinowanie i oszukiwanie nie popłaca, bo w końcu się na tym człowieku poznają i nikt mu nie będzie wierzył i ufał. Straci ten człowiek wiarygodność. Straci wiarygodność. Ostatni wniosek. Obietnica. Słowa niewiele kosztują. Chwila. Chyba nie zawsze. W tym wypadku kosztują. W tym wypadku słowa wiele kosztują. Także warto pamiętać o tym, że różne są konsekwencje, różne są rzeczy, które się dzieją w życiu ludzi. Czasami jest tak, że konsekwencje przychodzą bardzo szybko. Nawet nie spodziewalibyśmy się, że tak szybko przyjdzie ponieść konsekwencje swojego postępowania. Czasami jest tak, że to jest przesunięte w czasie, że człowiek już tak ochłonął, już przestał się oglądać za siebie, już tak, i wtedy ciach. I przychodzą konsekwencje, i to na powrót odżywa. Czasami też jest tak, że nic się nie dzieje. Ale pamiętajmy, czasami się dzieje tak, że coś źle zrobimy, a potem coś się nie układa w naszym życiu. Coś się dzieje i my nie wiemy, dlaczego nam się nie układa. Co się dzieje? Bywają takie historie, słuchajcie. To nie jest reguła, bo jak jest wielu ludzi, tak są różne historie. Ale czasami jest tak, że życie ludziom się nie układa. Dlaczego? Bo się działo coś w życiu tych ludzi, co na to wpłynęło. I to też mogą być konsekwencje. Nie muszą, ale mogą. Dlatego warto o tym wszystkim pamiętać. Zastosowanie. Kombinatorstwo to nie moja filozofia. Każdy musi powiedzieć sobie, czy się pod tym podpisuje, czy musi się chwilkę zastanowić. Czy jesteście w stanie od razu na to odpowiedzieć? Że oczywiście, że tak. To nie jest moja filozofia. Ja w ogóle tak nie myślę. Czy potrzebujecie się chwilkę zastanowić? Drugi wniosek. Obietnica. Dałem. I co dalej? Przemyślałem. Dotrzymam. Czy taką kolejność staracie się praktykować? Ja nie mówię, że człowiek czegoś zapomniał, ale to są świadome decyzje. Ponieważ jak popatrzycie na historię z Księgi Liczb, to tam była świadoma decyzja. Tam trudno było o tym zapomnieć. To z głowy nie wyleci. Trzecie zastosowanie. Złamana obietnica. Komu to jest problem, a komu nie? Złamana obietnica. Komu jest problemem, a komu nie? Bo jeżeli jest obietnica, to jest ten, który obiecuje i ten, któremu się coś obiecuje, tak? Przynajmniej dwie osoby muszą być. Coś komuś musisz obiecać. I teraz złamanie tej obietnicy. Komu jest problemem, a komu nie? Bo opcje mogą być różne. Może nie być to problemem mi, który łamie tą obietnicę, i nie być problemem temu komuś, tak? Bo to była jakaś drobna sprawa, ale obietnica została złamana. Jeżeli to jest drobna sprawa, to po co to było robić? Może być tak, że nie jest to problem mi, ale jest to problem tej osobie, której obiecałem. Czasami jest tak, że coś się komuś obiecuje, nie wiem, rodzice dzieciom coś obiecują, dzieci czekają, a potem co się okazuje, że to tata, mama nie ma czasu, bo z pracy nie wrócił na czas. To w filmach często pokazują, jak to tam rodzic obiecał, że pójdzie na mecz czy na coś tam obejrzeć dziecko i zawód jest. Dzieci. To taki często w takich tych filmach, takich rodzinnych, co to całe rodziny oglądają, takich familijnych się to nazywa. Takie historie są i one są materiałem do przemyśleń. Ale też obiecujemy różne rzeczy nie tylko dzieciom. Mąż żonie, żona mężowi, przyjaciel, przyjaciółka, znajomi. Wiele rzeczy się obiecuje. Złamana obietnica. Komu jest problemem, a komu nie. I ostatni wniosek. Odnośnie tytułu. Wasz grzech was znajdzie. Nic mnie nie znajdzie, bo jestem usprawiedliwiony z wiary. Rozumiecie? Zastosowanie? Nic mnie nie znajdzie. Bo jestem dzieckiem Bożym.
Postawa nie ta.
Właśnie. Ale czy ją trzeba wykluczyć z życia wierzących? Nie. Bardzo łatwo jest się pogubić. Bardzo łatwo jest się pogubić, zapominając o tym, czym jest wdzięczność i posłuszeństwo. I warto o tym pamiętać, że to, że jesteśmy usprawiedliwieni, nie zwalnia nas z odpowiedzialności, a wręcz przymusza nas, żebyśmy tak nie robili. Ale to jest niebezpieczeństwo. Jak się człowiek pogubi, to może zacząć tak myśleć. Ja tyle, słuchajcie, przygotowałem na dzisiaj. Czy chcielibyście coś dodać? No to pomódlmy się. Bardzo proszę, kto by chciał, to jest teraz okazja.